Wszystkich serdecznie. Nazywam się Marcin Kuczera. Temat naszego spotkania to jest tak w skrócie, jak wyrzuciliśmy wszystkie Linuxy. No to nie do końca prawda, bo po pierwsze wszystkich nie wyrzuciliśmy, po drugie niekoniecznie były to Linuxy. Wyleciały niektóre już maszyny oparte o FreeBSD, czyli centralny bras u lokalnego dostawcy ISP. A coś o mnie? Odpowiadam za technikę w firmie Leon, to jest taki operator lokalny. My działamy na terenie byłego tak zwanego Rybnickiego Okręgu Węglowego. Rybnik tam i tam okolice, na południe od Gliwic. W kierunku granicy czeskiej to nas naturalnie ogranicza, w kierunku północnym ograniczają nas lasy. No, jakoś tam kolegom nie wchodzimy w drogę. I dlaczego właśnie ten temat? Tak się zdarzyło, że odnoszę wrażenie, że jako pierwsi z firm na tym poziomie dokonaliśmy czegoś takiego jak wdrożenie brasa. Zrobiliśmy to częściowo przez przypadek, ja powiem dlaczego. No, dlatego, że akurat posiadaliśmy taki sprzęt, ale to jest czysty przypadek. Ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ no jest to w stanie zoptymalizować pracę takiego lokalnego ISP, zwiększa możliwości kreowania różnych usług, no i ogranicza koszty. Ogranicza koszty, co też jest istotne. Świetnie. Oj, to przepraszam, dobra. Open Office, muszę tak to zrobić, bo on przerzuca mi te obrazki, nie wiem dlaczego. Jak wyglądała u nas pierwotna struktura sieci? Pierwotna struktura sieci wyglądała tak, że mieliśmy routery, które były routerami dostępowymi. One były na osiedlach. Powiedzmy, że każde osiedle posiadało swój router. One nic nie robiły poza nadawaniem adresów DHCP gołym routingiem. Później mieliśmy maszynę, która centralnie robiła rate limity i przekierowania, takie różne komunikaty. No i był router BGP. Problemy zaczęły się z routerem BGP. To było dwa lata temu ponad, około 400 megabitów. Przy około 400 megabitach wtedy były problemy. Problemy wyglądały takie, że był nagle albo kernel panik, albo po prostu ciemność. A po iluś tam razach w tygodniu takich akcji. Tymczasowo zrobiliśmy dwie równoległe maszyny BGP, żeby rozdzielić ten ruch. Część klientów komercyjnych poszła na jedną maszynę, inni klienci na drugą, no ale to była decyzja, że musimy coś zrobić. Musimy wymienić te urządzenie, bo nie warto, bo to nas kosztuje zbyt dużo nerwów, zaczniemy tracić klientów, to nie ma sensu. No i padło na to, że musimy kupić jakiś router sprzętowy. Koncepcja była taka, żeby kupić Junipera, to było najprostsze wtedy, takie najbardziej popularne M7 z dwoma jakimiś interfejsami gigabitowymi. No ale pojawił się akurat konkurent, do którego ja szczerze powiedziawszy nie byłem w ogóle przekonany, bo ktoś mnie próbował przekonywać, że tam jest interfejs jak w Cisco, a ja akurat tak jakoś nie przepadam za tym interfejsem. No, większość z was prawdopodobnie go lubi, a ja jakoś nie. I tak byłem bardzo na nie, ale jak zacząłem pewne rzeczy analizować, testować, no wyszło na to, że dobrze, w porządku. Jeszcze ponieważ no, to były tak naprawdę pierwsze kroki tej firmy w kraju, to i dolar był dość niski, dało się to dość atrakcyjnie, że tak powiem, do firmy wrzucić. W tym momencie no, rozwiązaliśmy ten problem. Co dalej? Kolejny krok, no pojawiły się tutaj problemy, ponieważ tutaj pojawił się sprzęt firmy Redback. Teraz to jest własność Ericssona, ale zdaje się, że nadal pod marką Redback występuje. Problemy pojawiły się na tej maszynie, która robiła rate limity, przekierowania. No ona po prostu przestała być wydolna. Co zrobiliśmy? Po prostu ją wyrzuciliśmy. Wyleciała i całe te rate limity zostały wyrzucone na routery brzegowe. W porządku. No i to w miarę działało. Tylko że no co? Jakie problemy występują u nas w sieciach poza lewymi DHCP-ami? No występują problemy typu różne ataki. No i niestety to nie było w miarę odporne. To jeżeli coś pracuje na 50-60% procesora i nagle zdarza się jakiś ciężki flut od iluś abonentów, to zaczynają się problemy. Poza tym no to z zarządzaniem tym też nie było tak łatwo. I co? To były Intele, jakieś quad-cory na przykład, lub podwójne quad-cory.
Czemu dałeś tam FRE, a nie na przykład też Linuxy?
Dlatego, że osoba, która przyszła do pracy u nas w firmie, przekonała resztę administratorów, że BSD jest dobre. A jeżeli oni wszyscy się zgodzili na to, że akurat system kolejkowania tam jest dobry i lepszy niż na Linuxie, im to bardziej pasowało, ja to zaakceptowałem. W końcu no, pracownicy też mają rację. Tak? To znaczy się, no, staraliśmy się to rozkładać w miarę równo. BSD to robiło w miarę równo, no ale było z tym trochę kłopotów. Było z tym też trochę kłopotów pod tytułem dysk padł. Gdzieś było za ciepło, coś zaczęło wysiadać. To kosztowało... No nie zawsze się dało zainstalować klimatyzację. Wszędzie, w większości było. Tak, ale to było często tak, że był switch, router, ale mimo wszystko to się grzało. Jak to było w zamkniętym pomieszczeniu, nie było możliwości specjalnie zainstalowania klimatyzacji albo sensu. Były to problemy. Z tym, że jak kupiliśmy tego Redbacka, no okazało się, że to jest rzecz, na którą nie zwracaliśmy tak naprawdę uwagi. Tam jest funkcjonalność Brasa. Okazuje się, że firma Redback produkuje urządzenia, tak naprawdę oni zaczęli od Brasów i dorobili funkcjonalność routera później, ale to urządzenie domyślnie ono jest Brasem. To, że ono jest routerem, super, ale ono jest domyślnie Brasem. I dlaczego by nie spróbować wykorzystać tej funkcjonalności? Tak się złożyło, że jeden z naszych klientów, sieć radiowa, no trochę nie bardzo im to szło, i ze względu bardziej na to, żeby nie stracić wolumenu ruchu, ta firma od nas zakupywała, zakupiliśmy tę pozostałość, która została po problemach. No i co? No i okazało się, że no, trzeba by to jakoś przerobić, bo tam ta sieć była totalnie otwarta. No i stwierdziliśmy, że wdrożymy PPP, OE. A że mamy urządzenie, które to potrafi robić, dlaczego nie? No i stwierdziliśmy, że zrobimy zrobimy PPPoE, wykorzystamy tę funkcję. O tym będzie za chwilę. Tak to wyglądało jeszcze jakiś czas temu. Mieliśmy ten centralny router i te routery brzegowe. Ostatnim krokiem przy modyfikacji było to, że one wyleciały. Nie ma. Wszystko się zaczęło schodzić do centralnego urządzenia. Jest jedna maszyna, która robi wszystko. Ale o czym mówisz? To jest hardware. To są ASIC-i. Owszem, jest procesor, tak jak w Juniperze, też mamy root procesor. Ale on się zajmuje zupełnie innymi rzeczami. On się nie zajmuje przerzucaniem pakietów. On robi autoryzację, on robi sesję BGP, ale on nie przerzuca pakietów. Dla niego to nie ma znaczenia. Mamy 6 interfejsów, powiedzmy, gigabitowych i on w full duplexie wszystkie pociągnie. Tyle. Właśnie to jest cała zaleta tych urządzeń typu Juniper, typu Redback, czy powiedzmy jakieś tam hardware'owe Cisco urządzenie. My się nie przejmujemy tym, czy on to pociągnie. Nas interesuje to, czy nam starcza miejsca na interfejsach. I ta maszyna ona docelowo robi wszystko. Rate limit, w góra, dół, przekierowania. Tam jest jeszcze więcej funkcji, jest dodatkowy radius accounting. Robi to, co potrzeba. Dobrze. PPPoE. Nie jestem do końca pewien, jak działa to w Mikrotiku, który jest dość popularny. Tutaj wygląda to tak. Musimy jedną rzecz sobie wyjaśnić, bo dla firm, które używają Cisco lub Junipera, koncepcja, którą stworzył Redback, jest taka, że może wnerwić na początku. Znaczy nie wiadomo, o co chodzi. My nie wiemy, jak interfejs skonfigurować. Tu się pojawia problem, bo normalnie mamy tak, że mamy port, tworzymy VLANa, do VLANa przypisujemy adres IP, ewentualnie mówimy, gdzie ten interfejs, który stworzyliśmy, do jakiego wirtualnego routera jest przypisany, tak? Tyle. Tutaj jest inaczej. Mamy urządzenie, które posiada wirtualne routery. Fajna sprawa. Akurat wirtualne routery w tym sprzęcie są zrobione bardzo ciekawie, bo każdy z nich ma osobną przestrzeń nazw. Czyli mamy tak, wirtualny router, żeby nie być gołosłownym. Widać dobrze? Nie będzie widać hasła, nie bójcie się. Tak, Świetnie. Kontekst BGP1, to jest router BGP1. Show BGP summary. Mamy jakieś tam sesje BGP. Kontekst BGP3 na przykład. Show BGP summary, już mamy zupełnie coś innego. Tak jakbyśmy skakali sobie z maszyny na maszynę. One mają zupełnie inne wpisy, zupełnie inne rzeczy. Jeżeli popatrzymy się na interfejsy, show config interfaces, to mamy tutaj jakieś tam, tu są akurat dwa, tam jest równolegle plik zrobiony i do jednej z sieci jest tam był tranzyt. To był taki testowy system. Jeżeli zrobimy kontekst BGP1 i show config interfaces, wygląda to tak. Ale patrzcie się, ja sobie to, te interfejsy mogę nazywać jak chcę. Ja mogę sobie go nazwać kotek, ala, myszka, łod, cokolwiek byście chcieli, nie? Mamy tam adres IP, nic więcej, ja nie wiem, gdzie on jest zalokowany. Tutaj jest taka akcja, że mamy porty osobno, jest pula portów. Na portach są wykreowane VLANy. To pokażę. Show config port. Widzicie to? Mamy port Ethernet 2 przez 1. DOT 1 QPVC 8, czyli to jest VLAN numer 8. A co jest pod spodem? Połącz interfejs VLAN 32, który jest w kontekście BGP1 do tego. Spinamy to, nie? I oni to nazywają circuitami, obwodami. Czyli posiadamy całą masę takich obwodów. No tak, zupełnie inna koncepcja, nie? Mamy z jednej strony garść obwodów, tak zwanych VLANów, czy to może być goły port nietagowany, czy to może być VLAN, czy to może być QNQ, czy to może być ATM-PVC, tak samo, bo te urządzenia mogą mieć interfejsy ATM-owe. A z drugiej strony mamy logiczne interfejsy z przypisanym adresem IP w danym wirtualnym routerze. I mówimy, ten obwód z tym interfejsem w tym routerze. Wszystko. I tutaj to wszystko jest oparte na tak zwanych obwodach. W momencie, kiedy mamy sesję PPP, dynamicznie podnoszone są obwody. Te obwody, one są circuit, oni tutaj nazywają to circuit. Te obwody są przypisane do jakiegoś portu, czy nawet VLANa. Mamy port, VLAN i obwód. To będzie dodatkowy taki jakby podobwód, ale na tym podobwodzie są te wszystkie ciekawe rzeczy, jak rate limity, przekierowanie i takie rzeczy, one są zakładane na takim podobwodzie. Wróćmy do prezentacji. Tak. A jak to wygląda z tego punktu widzenia? Ja mam kontekst, który się nazywa Wi-Fi 1, tak go nazwałem, osobny wirtualny router. Tam jest zrobiony koncentrator PPPoE. Dla jakiejś usługi, dla ciekawości dodam, bo mogę mieć inne. Port Ethernet 2 przez 3. Mamy tak, VLAN 521, 22, 23. Tak to w rzeczywistości jakieś tam numery są wykorzystywane. Na VLANie mamy, tu jest encapsulation multi, ale to jest, to mówi, że mogę kilka różnych protokołów użyć na tym VLANie 521. Mogę mu zmienić, wymusić MACa. To jest taka ciekawostka, w niektórych urządzeniach się tego nie da zrobić. Ja tu mogę per VLAN wymusić MACa, jaki on ma mieć. Circuit protocol PPPoE i mamy bind authentication, używamy tylko czapa, żeby nie było specjalnie tam możliwości, było utrudnione przechwycenie hasła. I maksimum 2000. 2000 sesji na, powiedzmy, na danym tym obwodzie, nie? Na danym VLANie. 2000 takich podobwodów on może wykreować. Na danym innym mamy znowu coś takiego zrobione. Czyli jaki jest efekt? Możemy sobie wykreować ileś VLANów, jak się ktoś bardziej uprze, nawet QNQ, bo jeżeli nam braknie VLANów, których mamy tam 4000, i możemy z punktu widzenia takiej sieci radiowej doprowadzić VLANa do każdego sektora i odseparować ruch pomiędzy sektorami. Nawet żeby żadne broadcasty sobie nie biegały. A sesje są docelowo terminowane tam. Wszyscy abonenci będą mieli adres z danej puli. Z tym, że on będzie tutaj w wersji przez 32, tak jak to jest przy połączeniach nienumerowanych PPP. Tak? Dobrze. Jak... Świetnie. Moment. Teraz przesadziłem, bo sobie skopiowałem jeden rysunek, nie tu, gdzie trzeba. Tak. I co? Wróć. Dobra. Otworzę go jeszcze raz. No tak, niespodzianki OpenOffice'a, ale jest tani. Jest. A jak to wygląda u nas? To znaczy, my posiadamy kilka różnych kontekstów, robimy różne testy, eksperymenty. Jeżeli ja zrobię show context all, Tak naprawdę tych wirtualnych routerów proszę zobaczyć, ile mamy wykreowanych. Zdaje się, że tu można około 1000 zrobić, więc tym się proszę nie przejmować. Jest ich sporo. Dla różne, no dla SGT telewizji jest osobny wirtualny router, który robi PIMA. Osobna adresacja, mogą się pokrywać adresy IP, nie ma to znaczenia. I tak, co ja chciałem pokazać. Następny. Wygląda to tak, że mamy. To są kawałek wycinki z konfiguracji. Posiadamy kontekst Wi-Fi 1, w nim jest domena Wi-Fi Advertise. I wygląda to z punktu widzenia RAS PPPoE jest tak, że widzimy koncentrator, nazwę koncentratora i usługę Wi-Fi, jeżeli jest dostępna. Jest to trochę może nieczytelne z tego punktu widzenia. Mamy kontekst VoIP 1, ponieważ postanowiliśmy, że bramki telefoniczne i telefony klientów będą po PPPoE do osobnej wirtualnej sieci się dostawać. I ona jest oddzielona, jest na prywatnej adresacji, do naszej centrali jest dostęp. Nie? I mamy usługę VoIP. Potem login wygląda tak, że jest jakiś tam numer małpa VoIP. Tyle, wdzwaniamy się jakby w tamtą usługę. I to jest zupełnie niezależne od tego, co jest na internecie, chociaż to może być na tym samym obwodzie dostępne, na tym samym LANie dostępne. No, powiem o tym za chwilę. Tutaj testowałem IPTV. Tak to nazwałem IPTV-leon.pl. Wiesz co, tylko że jak ja daję na cały ekran, to no, może będzie więcej widać. No, na chwilę, to mi się tam niektóre chmurki rozjeżdżały. Testowałem set-top boxa z Excela, bo on tam ma możliwość skorzystania z protokołu PPPoE i działał, powiedzmy, przy kanałach, które miały 2 megabity. Przy wyższych kanałach się okazało, że coś się nie wyrabia, ale to w Excelu. Ale działało to. To chciałem zrobić po prostu unicastową telewizję. Ten projekt nadal jest, tylko wisi i czekamy na Excela. Co Excel powie, czy jest w stanie coś zrobić. No i tak to wygląda. Tutaj jest kawałek informacji, która mówi, że ma rozgłaszać domeny, które są zaznaczone. Tutaj mamy ten Wi-Fi, VoIP i SGTTV. I przepraszam, w SGTTV coś wyciąłem. No tak, nie do końca pokazałem, ale nazywa się to IPTV-leon.pl. Taka domena jest rozgłaszana. Czyli popatrzcie, na jednym podłączam się do jednego VLANa i ja widzę trzy usługi. Z trzech wirtualnych routerów. One mogą być zupełnie osobne. Ja jestem w stanie na tym zrobić trzech wirtualnych operatorów. Ktoś mi tu mówił, że bardzo fajną metodą może być stworzenie trzech marek na osiedlu. Jeżeli mamy trzy firmy, powiedzmy, nie wiem, Vectre, UPC i Tepse, no to jak stworzymy, wejdziemy jako czwarty, to mamy 25% szans, ale jak stworzymy trzy marki, no to mamy 50% szans na przejęcie klienta. No, można w ten sposób spróbować, no trzy różne marki, nie? Ale mimo wszystko, nawet jak będą różne, to prawdopodobieństwo, że klient trafi do nas, jest jednak większe. Więc z tego punktu widzenia widzę trzy domeny rozgłaszane. Tak naprawdę najwięcej to, co działa, to jest Wi-Fi, gdzie mamy klientów radiowych, terminowanych oraz VoIP. Dobra, jak to wygląda z punktu widzenia PPPoE na urządzeniu? Zobaczcie. Circuit i teraz jest tak, port to jest 2x3, VLAN ID 522 i PPPoE, i tu jest identyfikator tego podobwodu jeszcze dodatkowo na danym VLANie. To może być jeszcze nawet na QNQ po drodze włożonym. Czyli każdy ma swój osobny interfejs. Oczywiście tutaj jest też MAC tego klienta, tej stacji końcowej, no i mamy login. Proszę nie zapisywać. Nie, no żartuję, to jest dostępne. Nie jest to żadna tajemnica, haseł tutaj nie ma. Show subscribers, troszeczkę inaczej to wygląda, to jest typ abonenta, numer VLANa, to jest sesja PPPoE, no i mamy ten login i od kiedy ta sesja została uruchomiona. I to jest przykład takiego abonenta, jak on jest stworzony, ponieważ w momencie, kiedy taki abonent się dostaje do tego urządzenia, my musimy na niego nałożyć pewne rzeczy, takie jakie ma na przykład zapisane w umowie. Coś tu jest dołożone. No, mamy informację o danym abonencie, tutaj wycięłem, to jest tylko wycinek z całej listy abonentów. To jest podany login. Gdzie on jest konkretnie? To są wewnętrzne oznaczenia. Adres dostał z puli. Jest taki interfejs logiczny, który się nazywa pool. I pula adresów jest tam zapięta, z której on ma przyznawane te adresy. Profile. Wi-Fi standard. I w tym profilu on ma zrobione na przykład takie rzeczy, że ma mieć 1 megabit jako ruch wychodzący, pół megabita ruchu przychodzącego. To przykład. Tam tego jest znacznie więcej, ale taki przykład jest zrobiony. Dobrze. Co jeszcze? QoS policy. In-out. Czyli ograniczenie, tutaj w naszym przypadku jest to ograniczenie pasma. I to jest nakładane dynamicznie. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że abonent się autoryzuje, w ten sposób, że on próbuje się zalogować, maszyna komunikuje się z Radiusem. Radius mówi OK, autentykuje go i dodatkowo przesyła całą masę atrybutów. Atrybutów typu właśnie profile, jakie ma mieć QoS-y, jakie ma mieć DNS-y i czy ma mieć jakiś profil do NATA, czy ma mieć jakiś profil do forwardowania, czyli ewentualnie zrobione jakieś przekierowania. Jeżeli jakieś przekierowania, to jakie? Wszystko to zostanie tutaj załączone z bazy. Jaki adres IP? Adresy IP akurat u nas są na sztywno przypisane. Może to być dynamicznie z puli. Czyli tak naprawdę z tym abonentem robimy dynamicznie wszystko. Ciekawe jest to, że parametry, które są tutaj, można, znaczy większość z nich, dynamicznie zmieniać w biegu. Czyli abonent jest podłączony, ale możemy mu to przewinąć, czyli zwiększyć mu w nocy prędkość. Server Koa, czyli to jest tak jakby klient Radiusa, coś w tym stylu, że wysyłamy update do Redbacka, do tego Brasa, żeby nadał, żeby zmienił profil. Mówimy mu, który profil.
Właśnie, bo ogólnie Redback on cały czas tam jest Radiusa.
Tak, tak, na bieżąco. I tak wygląda taka sesja. Przy PPPoE to jest takie dość jasne. Zasadniczo większość z was miała z tym styk i miała styk z mikrotikiem. Z tym, że tutaj zdaje się, że w wersji takiej podstawowej, jak to zostało wyprodukowane, to urządzenie, ono miało software'owy limit do 8000 abonentów. Podniesiony został do 24000. Bo jeżeli chodzi o obsługę pakietów na sekundę, to jemu to nie robi różnicy. Ja przypuszczam, że nam się prędzej zapchają interfejsy, niż te 24 tysiące klientów się pojawi. Nie? A procesor, dla niego to nie jest problem, żeby obrobić te wszystkie autoryzacje i obsługę tych urządzeń. Ponieważ podobne procesory są w stanie do około 128 tysięcy klientów obsłużyć, więc tu akurat nie ma z tym problemu. To jeszcze robi BGP, ileś tam sesji w międzyczasie. Dobra, tu mi się rozjechało znowu, muszę opanować, o co chodzi. Ale tak, no zrobiliśmy to PPPoE, ale nadal mieliśmy te routery dostępowe dla LAN-u, dla sieci takiej stacjonarnej. I tutaj pojawiła się całkiem ciekawa opcja. Nie jestem pewien, czy inni producenci też coś takiego mają. To się nazywa CLIPS, Clientless IP Service. Clientless, ponieważ my nie posiadamy klienta w znaczeniu takim jak login i hasło. Posiadamy MAC, mamy DHCP, mamy LAN, pobieramy adres. Chcemy zachować dokładnie tą samą strukturę, a chcielibyśmy, żeby to było obsługiwane przez koncentrator. I tutaj zostało wymyślone coś takiego sprytnego, że tak to działa. To znaczy się, pierwsza rzecz, klient pobierając adres z tego urządzenia, jakby z DHCP, ten BRAS tworzy mu taki podobwód, jak do PPP. Wirtualny podobwód. Na nim jest obsługiwany tylko ten jeden MAC, tylko ten klient. Tu jest przykład takiego interfejsu, nazwaliśmy go CLIPS Multibind, po prostu tak, interfejs CLIPS Multibind. Taka pula adresowa, 87.101.64.1.20, duża. Tak? Jest to serwer, na którym działa, interfejs, na którym działa DHCP i mamy IP proxy ARP. To jest bardzo, bardzo istotne i zaraz powiem dlaczego. Następnie mamy port Ethernet 2/3 na jakimś tam WLANie 3301. Maca możemy wymusić. Serwis CLIPS DHCP z kontekstu, który nazwaliśmy CLIPS. Mamy coś takiego, tak? Mamy też inny interfejs, WLAN 3302. Patrzcie się, tu jest ciekawostka. 3301, 3302, ile chcemy, QinQ tak samo. A spójrzcie na to. Oni są wszyscy w tej samej sieci. Na różnych WLAN-ach, w tej samej sieci. Normalnie proxy ARP tak nie działa. Czyli możemy mieć 10 WLAN-ów, 10 klientów i każdy ma jako swojego WLAN-a, ale każdy ma tego samego gateway'a, te same DNS-y, tą samą maskę. No nie do końca. Bo w proxy ARP, jak zrobisz na dwóch różnych VLANach, to będziesz miał różne gateway'e w Linuxie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I wtedy będę miał tego samego gateway'a? Świetnie, no wtedy przynajmniej kiedy myśmy to próbowali wdrożyć, to tego nie było. Znaczy przynajmniej myśmy o tym nie byli tego w taki sposób świadomi. Rzeczywiście ciekawe, dobra. No ale co nam to daje? Mamy w jednym centralnym punkcie jedną pulę, z której przyznajemy adresy. I nie ma problemu, że mamy router tutaj, router taki, mam tu przez 24, tam przez 24, tu przez 23 i nagle się okazuje, że tu nam czegoś brakuje, a tutaj nam nadbywa, ale nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób połączyć. Jeżeli mamy dość ograniczoną pulę adresów publicznych, to jest chyba dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ oszczędzamy na tej adresacji. Ciekawe jest to, że można tego klienta wziąć, przenieść do innego VLANa, on dostanie ten sam adres w tym innym VLANie. Też mu to będzie działać. Dlaczego zaznaczyłem 802.1Q? To znaczy to, co myśmy zrobili, to, co w LAN-ach jest problemem, to jest często to, że mamy jeden duży LAN i ktoś wepnie lewego DHCP-a, nie jest sieć na przykład niezarządzalna, no bo w tej chwili nie opłaca się tego jeszcze przerabiać w 100%. No i są problemy, nie? Podzieliliśmy powiedzmy osiedla na takie grupy, jak bardzo się dało to podzielić. Każda grupa ma osobnego VLAN-a. Ale docelowo plan jest taki, że jeżeli będę posiadał switche dostępowe, które będą zarządzalne, to ja na każdym porcie klienckim chcę zrobić Q-in-Q. Czyli każdy abonent będzie miał osobnego jakby VLANa w kierunku BRAS-a. Idziemy tak jakby w kierunku VDSL-a czy ADSL-a. Ale wtedy mamy pełną kontrolę nad abonentem, łącznie z tym, co przesyła między sąsiadem. I możemy mu to przyciąć, ograniczyć lub nie ograniczać. W tym urządzeniu, tak, do 24 tysięcy abonentów. W tym urządzeniu to jest SS100 najmniejszy.
Ale to my jeszcze w megabitach i PPS-ach liczymy ten ruch, nie tylko w ilości.
Ale mnie nie obchodzi, ile on PPS-ów zrobi, to są ASIC-i. On ma obrobić 12 gigabitów na sekundę, full duplex, to znaczy to jest 6 gigabitów w full duplexie, bo ma tyle portów i tyle zrobi.
I to nie są procesory typu i te 20 tysięcy klientów, którzy będą podłączeni w tym segmencie, którzy każdy
ja
będzie w osobnym
tak.
VLANie.
No. Znaczy ja ci powiem tak, prędzej mi pasma braknie na interfejsach.
To ma znaczenie dla elektroniki. Dla elektroniki nie ma to żadnego znaczenia, czy ty robisz 1000 pakietów na sekundę, czy 10 tysięcy pakietów na sekundę. Wsuwasz pakiet do rejestru i wysuwasz go z drugiej strony. Nie ma znaczenia, jak szybko ty ten pakiet wsuwasz.
Wydaje mi się, że znaczenie ma koncepcja. Dążymy tutaj do takiej koncepcji właśnie coś a la DSL. No, w mojej ocenie to nie jest słuszne. No, oczywiście każdy buduje sieć jak uważa.
Możesz tak uważać, twoje prawo. U nas to się sprawdza. Dlaczego? Ponieważ mamy dość rozbudowaną sieć światłowodową. I praktycznie każde osiedle jest podłączone no, tym, co potrzeba. Gigabit, nie ma problemu. 2 gigabity, także nie ma problemu. W tej chwili zasadniczo mogą, z jednego switcha tak, a docelowo, jeżeli będzie Q-in-Q, to będzie się ładowo przez brasa. Tak, tylko w pewnym momencie... Nie, nie boję się, bo jeżeli mi to się zacznie przepychać, to znaczy, że ja mam tylu klientów, że mnie stać, żeby zrobić porty 10-gigowe. Wierzcie mi, takie myślenie wcale nie jest głupie. W pewnym momencie okazuje się, że kombinowanie i rzeźbienie w nie powiem czym, jest droższe niż kupienie kilku interfejsów dodatkowych, postawienie switchy z portami 10-gigowymi i zapomnienie o problemie. Spanning tree. My się staramy mieć sieci zrobione w ringach, to znaczy się w ringach, przynajmniej główne węzły na osiedlach. Jeżeli no już tą potem rozdzielcze sieci, to one nie są po spanning tree pospinane, ale do głównych punktów na osiedlach, tam gdzie są switche L2 doprowadzone. Tak, mamy dwa. Tak, zgadza się. Kupiliśmy drugi, żeby mieć święty spokój. Wiesz co? Wywala się czy się nie wywala? Lepiej się śpi, jak są dwa. Naprawdę. To kosztuje, ale lepiej się śpi. No, wiesz co, to jest elektronika. Wiesz co, czy się wywala? Tak, leżał. Padła karta Compact Flash. Nie jest to wina ani Ericssona, ani specjalnie, nie wiem za bardzo kogo, po prostu producent, który dostarczył kartę Compact Flash, która miała być taka przemysłowa, po roku padła. Po prostu padła. Ale udało mi się tą kartę wymienić, na własne ryzyko, zainstalować tylko to. Jeżeli chodzi o takie hardware'owe uszkodzenia. Pomijam sytuację, kiedy zdarzyło mi się palcem, grzebalcem zrobić pętlę, no, ale to są inne bajki, nie? Hardware'owo? Nie. Oczywiście nie jest to urządzenie idealne, to jest urządzenie, które posiada także pewne bugi w softie, jak wszystko. Jeżeli są urządzenia, które nie mają bugów w softie, to po prostu leżą na półce i nie działają. Ale zasadniczo działa, tak? Mam się streszczać. Dobrze.
Jeszcze 5 minut.
Okej.
Jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Jak wygląda kwestia ścieżka migracji w kierunku IPv6 na tych urządzeniach?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie. W tej chwili funkcjonalność Brasa tutaj nie obsługuje IPv6, ale z tego co wiem, to pod koniec tego roku powinna być gotowa wersja oprogramowania, czyli za 2 lata w rzeczywistości. Ale do tego czasu to wystarczy. Tak naprawdę wystarczy, żeby to działało. Dobra, przeskoczę jeszcze tutaj. Jak wyglądają tacy abonenci? No proszę bardzo, jest dany VLAN na danym porcie i numer jakby pod obwodu, czyli tego klienta, który został wykreowany. To są numery, które pojawiają się dynamicznie. Mamy username i IP adres. Username to jest w tym przypadku adresem MAC, tylko i wyłącznie. I to jest w pewnym sensie problem, bo nie mamy autoryzacji jeżeli ktoś sobie podmieni Maca, no to w tym momencie jeszcze jesteśmy bezbronni. Niemniej jednak, no już powoli przy tych sieciach bardziej zarządzalnych, przynajmniej mamy w jakimś budynku, to jesteśmy w stanie namierzyć takiego gościa, który taki... Jak zrobię QNQ, to problem zniknie. To problem totalnie zniknie. Dokładnie. Dobrze, tu jest show subscribers w takiej innej wersji, czyli jest podany MAC i kiedy się ta sesja zaczęła. Albo mamy bardzo podobną rzecz, show subscribers active, to jest username dla konkretnego Maca. Bardzo podobnie to wygląda jak dla PPPoE, tak? Czyli jest taka funkcja. Za momencik. Jedyna różnica jest taka, że adres został przyznany przez DHCP. Ciekawostka, ten DHCP, on się komunikuje z Radiusem. Czyli mamy DHCP w bazie. Adres IP jest przyznawany przez Radiusa, przekazywany do serwera DHCP, który nadaje adres klientowi. Dobrze. Mix. Te wirtualne routery, które mamy. Mamy router BGP, mamy router, który jest tylko do zarządzania tym urządzeniem. Tym urządzeniem nie da się dostać z zewnątrz sieci. Jego można popingować, ale tam nie ma możliwości zatelnetowania się czy dostania się po SSH na to urządzenie. To jest wyłączone na innych wirtualnych routerach. Jest tylko jeden router, który na to pozwala i w ten router do zarządzania także jest spięty Radius. Czyli tak naprawdę to się nazywa w żargonie takim telekomunikacyjnym out of band, czyli poza pasmem. Czyli klient sobie gada z jednej strony z tym swoim wirtualnym routerem, ale tak naprawdę autoryzacja jest robiona przez inny interfejs zupełnie z innego wirtualnego routera. Posiadamy tego klipsa, to jest LAN, jakby DHCP, ale mamy też routery, które robią PPPoE. Tak? Mamy powiedzmy Wi-Fi, który może nie być tutaj zapięty. No to akurat na tym przykładzie, co pokazywałem z tym raz PPPoE, on był. Mamy VoIP-a. I ten VoIP jest zapięty równolegle do tego samego VLAN-a, co ten LAN pierwszy. Czyli na tym mamy DHCP, pobieramy adres, wpinamy dodatkowo do switcha bramkę VoIP-ową, która łączy się z innym wirtualnym routerem i dostaje się do sieci, która jest odpowiedzialna za telefonię. Możemy, i ten sam sposób chciałem zrobić podłączenie set-top-boxów z Excela. Żeby w sieci niezarządzalnej móc to sprzedawać na początku, dopóki się nie zbierze odpowiednia ilość klientów, nie będzie opłacało się przerobić tego kawałka sieci. Tak to wygląda. Jeżeli mamy zwykłe, regularne DHCP, nie mówię o klipsie, bez brasa, takie zwykłe nadawanie jak w sieci, wygląda to tak. Port Ethernet 2/3, PVC 5, przybinduj interfejs VLAN 5 z BGP1 wirtualny, a dodatkowo uruchom PPPoE na tym samym obwodzie. Albo klips połączony, serwis klips DHCP, tu już nie mamy takiego binda normalnego i bind authentication chap maksimum akurat 100 abonentów. Czyli mamy na tym samym VLANie klienckim, gdzie podłączamy komputer, mamy kilka usług dostępnych, tak? Zakręcone. Dobra, tak podsumowując, zalety i wady. Centralny, bardzo wydajny koncentrator dostępowy. Jest to naprawdę urządzenie bardzo wydajne. Przy ASIC-ach nie musimy się martwić pod warunkiem, że producent nie naściemniał, ale tutaj jest akurat sprawdzone, że te ASIC-i one wyrabiają pełne pasmo. Ja porównywałem z Juniperem. Juniper tak naprawdę na FPC ma chyba 3,6 gigabita na sekundę, a nie 4, gdzie można 4 gigabity włożyć. Ten tutaj ma, no, wszystkie porty są na wire speed do zrobienia. Separacja między VLANami w PPPoE, jest to dość duża zaleta. Niektórzy robią tak, że no, posiadają te rozdystrybuowane koncentratory. No, akurat wyszło, że na tyle jest rozbudowana sieć światłowodowa, czy też te L2 jest na tyle dobre, że nie mamy z tym problemu. Separacja pomiędzy VLANami i klientami w CLIPS, łącznie z tym Q-in-Q. Oszczędzanie adresów w CLIPS. Jedna pula i z tej puli nadajemy. Nadajemy po całym regionie, gdziekolwiek działamy. Naprawdę to się w wielu firmach może opłacić. Obsługa DHCP przez Radiusa. No, teraz zdaje się, że DHCP, któreś DHCP dostało interfejs do Radiusa, więc to... Free Radius ma interfejs, jest coś takiego zrobione. Ale to jest coś, co przypuszczam, że wielu brakowało, no bo grzebanie w tych plikach, łatwiej byłoby jednak dodać te wpisy do bazy, nie? Jeden centralny punkt zarządzania abonentami nam to odpowiada. No, można mieć kilka, ale jest to skoncentrowane na jednym urządzeniu. Mamy możliwość kreowania wielu serwisów z jednego punktu, tak jak mówiłem. Telewizja, VoIP, cokolwiek innego, jeszcze dodatkowo ten LAN. Możliwość terminacji L2 ATP. To jest coś, co jest bardzo popularne u operatorów telekomunikacyjnych na zachodzie. Jest DSL-AM, który po IP się łączy z BRAS-em, a potem IP leci ileś tam sesji PPP. To potrafi tak samo to obsługiwać, więc jeżeli ktoś z was by chciał wejść w LLU, i stawiać sobie, powiedzmy, takie koncentratory mądrzejsze, które to potrafią, na tym to można terminować. Czyli tak samo dokładnie te urządzenie do jeszcze jednej metody dostępowej, nie? Personifikacja komunikatów. To jest ciekawostka, bo normalnie jak robicie przekierowania, no to jest przekierowanie z portu na port, no i jest jakoś tam zrobione. Dane takie jak adres IP klienta, który został tam przekierowany, możemy wyciągnąć z Apache, z logów tak naprawdę, no w jakiś sposób przerobić. Tutaj jest tak, że jest serwer przekierowań na maszynie, czyli przekierowujemy na serwer, on wie, jaki klient ma MAC czy login, wie, jaki ma IP i on jest w stanie w przekierowaniu dołączyć to jako parametr zahaszowany. Czyli możemy robić personifikowane komunikaty. Bo my wiemy, jaki klient się dostał tam, nie? Możemy robić reklamy dla klienta, które są personifikowane. Czyli ten klient ma już od nas VoIP-a, no to nie będziemy mu się z VoIP-em reklamować, tak? Możemy mu zareklamować telewizję. Accounting. To było logowanie na potrzeby służb specjalnych. Po prostu dany klient w danym momencie skorzystał z takiego IP, wtedy zaczął, wtedy skończył. Cała historia. Nie mam czasu, ale mam możliwość pokazania, jak wyglądają takie logi z Radiusa, więc to możemy się tutaj później spotkać. Jest Lawful Interception, na to trzeba licencję wykupić. To jest takie coś, co jest popularne u dużych telekomów. Po prostu włączamy ten abonent tutaj, to już jest przechwytywanie dla potrzeb służb specjalnych. I w momencie, jak mamy Q-in-Q, tak samo mamy cały ruch tego klienta, nie? Wszystko kopiujemy, taki mirror, ale per klient. I czy on się pojawi na takim obwodzie, czy na takim obwodzie, nas to nie obchodzi. On się pojawił z tym loginem i na podstawie tego logina on jest przechwytywany. Niewielkie rozmiary, niewielki pobór energii. Akurat to jest cecha tego urządzenia, ale no być może inne brasy będą większe, mniejsze. Akurat w tym przypadku tak jest. Jest zredukowane koszty operacyjne. Myśmy od czasu wdrożenia tego urządzenia nie musieli zatrudnić żadnego nowego admina. I o to chodzi. My możemy się rozwijać, a ta baza administracyjna pozostaje. Oni mają, jeżeli chodzi o to, nadal wolne zasoby, to nie znaczy, że będziemy kogoś zwalniać, ale chodzi o to, że możemy się na tej samej bazie ludzkiej rozwijać. Poza tym mniej awarii, lepsza jakość, więcej klientów przybywa, po prostu jest ok. Wady, no jeden centralny punkt awarii. Może się popsuć. Może gdyby jakaś grupa miała tak zrobione, że centralnie jeszcze sobie dokupią jeden, który leży gdzieś zapasowo na jakimś takim lokalnym magazynie, jeżeli jest kilka firm, to jest przydatne. My mamy swój zapasowy, on nie działa z żadnej redundancji typu VRRP czy coś takiego, mamy go jako laboratorium. Te awarie były, teraz na rok się zdarzały z tą kartą flash, w obu to padło, więc to seryjny był problem producenta tych kart flash. Ale no przydało się, nam się lepiej śpi. Wymaga bardzo dobrej sieci L2, dlatego że pamiętacie ile maków się mieści w switchu przeważnie zarządzalnym? No to takich małych, 16 tysięcy. No. My w tej chwili, znaczy chcemy mieć ten problem, żeby nam się to przepełniło, ale pamiętajcie, że przy pewnej skali to się może stać problemem. Ta ilość klientów może nam przepełnić te tablice, dlatego tam jakieś urządzenia, które ostatnio kupiłem do centralnego punktu, już mają 32 tysiące adresów, więc na jakiś czas to jeszcze wystarczy. Ale trzeba o tym pamiętać. Można oczywiście mieć wtedy więcej tych brasów i rozłożyć je powiedzmy geograficznie, co też nam to Maki obciąży. Problemy z bramkami VoIP Linksys. Przy PPPoE, jak się coś zrestartowało, był problem na przykład z łącznością, to bramki się zawieszają po którejś tam próbie połączenia. Cisco Linksys o tym wiedzą, myśmy to zgłosili, mają tam kiedyś to naprawić. No taki, tak, undocumented. Bras L3, coś jak Elakoya, nie wiem, czy to się da zrobić. To się tu kolega Tomek pytał. Tak, że wy macie switcha, powiedzmy, jakiś Cisco na danym budynku, ono nadaje adresy DHCP, a to robi tylko po L3 niejako tych abonentów, ogranicza, tworzy te wszystkie profile. Nie wiem, czy to się tutaj da zrobić. Nie próbowałem, nie miałem takiej potrzeby. IPv6, jak wspominałem, jeszcze nie działa. On jako BGP działa, to robi IPv6, nie ma problemu, mamy to uruchomione. Ale jeżeli chodzi o funkcję abonencką, to nie. No i nie jest to tak elastyczne jak Linux, BSD, ci co lubią grzebać. Zapuścisz, ale tylko dla tego ruchu kontrolnego. Robisz mirrora, no na zewnątrz jakichś portów czy VLANów. Tak? Ostatni slajd. W przypadku pytań proszę je kierować tutaj. Mogę poodpowiadać. Nic mi nie zapłacił. To jest, wiecie co? Tak. Dziękuję.